Ojcze, liczymy na Ciebie, że będziesz z nami podczas całego tego szkolenia. Ojcze, modlimy się za siebie nawzajem. Prosimy, daj nam ducha mądrości objawienia w pełnym poznaniu Chrystusa. Oświeć wewnętrzne oczy serca, byśmy zobaczyli Chrystusa jak nigdy wcześniej. Panie Jezu, chcemy Ci powiedzieć, że Cię kochamy. Kochamy Cię z całym sercem. Dziękujemy Ci za miłosierdzie okazane każdemu z nas. Dziękujemy Ci, że trzymasz nas w swoim odzyskiwaniu. Dziękujemy Ci, że przyprowadziłeś nas na to szkolenie. Modlimy się, byś otworzył przed nami niebiosa. Otwórz niebiosa, byśmy ujrzeli Ciebie, Twoją ekonomię, Twoje upodobanie, zamysł, Twoją wolę, co pozwoli nam sprowadzić Ciebie. Poświęcamy się Tobie. Obieramy Cię za ofiarę całopalenia na tym szkoleniu. Poświęcamy Tobie każde spotkanie, każdą minutę. Chcemy siedzieć u Twych stóp i słuchać Twego słowa. Zapieramy się wszystkiego, co nas rozprasza. Chcemy, byś w nas się wlewał. Wlej się w każdego z nas. Wlej w nas swoje brzemię, myśli, odczucia, zamierzenia. Wlej w nas swoje bieżące przemawianie. Panie, daj nam ucho do słuchania tego, co Duch mówi do kościołów. Święci, na tym pierwszym spotkaniu chcemy zobaczyć Chrystusa, który jest Arką Świadectwa. Zanim zagłębimy się w konspekt, chciałbym przeczytać to, co powiedział nasz brat, a co myślę jest bardzo ważne. I oby ta świadomość towarzyszyła nam podczas tego szkolenia. To cytat ze Studium Życia Księgi Wyjścia. Z poselstwa 85. Na początku tego poselstwa czytamy: ostatnie 16 rozdziałów Księgi Wyjścia pozwala nam sprawdzić, czy naprawdę mamy serce, które szuka Bożej ekonomii. A zatem to szkolenie to sprawdzian dla nas, czy mamy serce, które prawdziwie szuka Bożej ekonomii. Módlmy się: Panie, daj nam serce, które prawdziwie poszukuje Twojej ekonomii. Wielu wierzących, gdy czyta te rozdziały po raz pierwszy lub drugi, przeskakuje dalej. Wolą oni czytać historię w Księdze Rodzaju i w początkowych rozdziałach Księgi Wyjścia niż szczegółowy opis przybytku jego sprzętów zamieszczony w rozdziałach od 25 do 40 w tej księdze. Mówiliśmy, że zgodnie z listem do Kolosan 1:25 posługa Pawła była posługą dopełniającą. Objawienie, jakie Paweł otrzymał, dopełniało Słowo Boże. W rzeczywistości ostatnie 16 rozdziałów Księgi Wyjścia jest ściśle związanych z dopełniającą posługą Pawła. Rozdziały od 1 do 24 dotyczą głównie wydarzeń historycznych. Bóg jednakże zajmuje się w tej księdze nie historią, ale przybytkiem. Przybytek i jego sprzęty są typem Chrystusa i Kościoła, włącznie z wieloma szczegółami dotyczącymi życia Kościoła. Duchowe znaczenie typów zawartych w rozdziałach od 25 do 40 jest głębokie i tajemnicze, dlatego też wielu w obecnym zorganizowanym systemie religijnym tego nie dostrzegało. Objawienie zawarte w tych rozdziałach wprowadza nas w głębi i szczegóły dotyczące Chrystusa i Kościoła. Pisma tworzące serce boskiego objawienia w Nowym Testamencie, listy do Galacjan, Efezjan, Filipian i Kolosan, są krótkie, ale głębokie i niezgłębione. Głębokie sprawy dotyczące Chrystusa i Kościoła odnajdujemy również w ostatnich 16 rozdziałach Księgi Wyjścia. To dlatego, posłuchajmy tego, święci, to dlatego nasze serce musi poszukiwać, gdy dochodzimy do tego fragmentu słowa. Niech więc Pan da nam wszystkim poszukujące serce i wyćwiczonego ducha, gdy dochodzimy do tego fragmentu słowa. W zeszycie zamieściliśmy widzieliśmy schemat przybytku. Podczas tego szkolenia Pan zabierze nas na boską i mistyczną wycieczkę po przybytku i tym, co w nim się znajduje. Plan przybytku, jego zawartości obrazuje szczegółowy i dokładny obraz Bożej ekonomii we Wszechświecie. Ukazuje nam doświadczenia Chrystusa, których potrzebujemy, by powstawała Boża budowla. Wszyscy musimy doświadczać tego, co obrazują sprzęty w przybytku, by powstawała Boża budowla. Teraz wymienię dwa aspekty tej budowli. Po pierwsze, budowla ta to zbiorowy wyraz Trójjedynego Boga. Po drugie, z tym jeszcze coś więcej się wiąże. Budowla ta to bosko-ludzkie, powiększone, powszechne zjednoczenie przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga z Jego trójczęściowym ludem, wybranym, odkupionym, odrodzonym i przeobrażonym. Zrozumieliście wszystko? Powtórzę. Boża budowla to bosko-ludzkie, powiększone, powszechne zjednoczenie przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga z Jego trójczęściowym ludem, wybranym, odkupionym, odrodzonym i przeobrażonym. Gdy mówimy o zjednoczeniu, rozumiemy przez to osoby, które w sobie zamieszkują, jak Ojciec w Synu i Syn w Ojcu. Ojciec i Syn są w Duchu, Duch jest w Synu i Ojcu. Zamieszkują w sobie wzajemnie, a zatem Trójjedyny Bóg jest zjednoczeniem. W dniu zmartwychwstania powiedział On, że owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu, a Wy we mnie, a ja w Was. Wprowadził nas w to zjednoczenie. Czyż nie? Teraz zjednoczyliśmy się ze zjednoczonym trójjedynym Bogiem. Ponadto wbudowujemy się w Niego, a On w nas. To bosko-ludzkie zjednoczenie, to wzajemne mieszkanie Boga i człowieka, znajdujące swoje zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Tam będziemy przybytkiem, w którym On będzie mieszkał. On zaś będzie świątynią, w której my będziemy mieszkali. On mieszka w nas, my zaś jesteśmy Jego domem, mieszkamy w Nim, On jest naszym domem. To wzajemne mieszkanie Boga i człowieka, to bosko-ludzkie, powiększone, powszechne zjednoczenie przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga z Jego trójczęściowym ludem, wybranym, odkupionym, odrodzonym, przeobrażonym. Stają się oni jedną całością. Czyż nie jest to wspaniałe? Oto Boża budowla. Dobrze, przejdźmy do konspektu. W punkcie pierwszym rzymskim czytamy: Arka przedstawia w formie typu Chrystusa, ucieleśnienie Boga. List do Kolosan 2:9 mówi, że cała pełnia bóstwa mieszka w nim cieleśnie. Arka zatem przedstawia w formie typu Chrystusa, ucieleśnienie Boga. Symbolizuje również Chrystusa, który jest obecnością trójjedynego Boga. O, chwała Panu! Czy jest coś wznioślejszego od tego? Obecnością trójjedynego Boga z Jego ludem, by zrealizowała się Jego ekonomia i ustanowiono Jego królestwo na ziemi. Punkt A. Pierwszym sprzętem przybytku jest Arka Świadectwa. Wskazuje na to 25 rozdział Księgi Wyjścia, co wskazuje, że jeżeli nie mamy Chrystusa, który jest ucieleśnieniem Boga, nie możemy mieć powiększenia Chrystusa, którym jest Kościół, Jego ciało. Punkt B. Arka mieściła w sobie tablicę prawa, czyli Boże świadectwo, wyraz i objawienie tego, kim jest Bóg. Ponieważ arka mieściła w sobie tablicę prawa, czyli Boże świadectwo, jest Arką Świadectwa. Ponieważ Arka mieściła w sobie tablicę prawa, czyli Boże świadectwo, przybytek jest przybytkiem świadectwa. A zatem Arka mieściła w sobie tablicę prawa, czyli Boże świadectwo, wyraz i objawienie tego, kim jest Bóg. Prawo, czyli Boże świadectwo, wyraz i objawienie tego, kim jest Bóg. Kim On jest? Miłością, światłem, świętością i sprawiedliwością. Prawo zatem jest wyrazem i objawieniem Boga, który jest miłością, światłem, świętością i sprawiedliwością. Możemy rzec, że prawo jest portretem Boga, a Chrystus jest żywym portretem Boga, jest rzeczywistością prawa, rzeczywistością miłości, światłości, świętości i sprawiedliwości. To wspaniałe. Mówiliśmy o tym na ostatnim szkoleniu. Wiemy, że Bóg zamyślił, ma upodobanie w tym, by uczynić nas takimi samymi jak On. Chce uczynić nas takimi samymi jak On, by uzyskać swój wyraz we wszechświecie. Chce napełnić nas sobą, wszystkimi swoimi bogactwami, byśmy stali się Jego pełnią i wyrazem, ciałem Chrystusa, a na koniec nową Jerozolimą. Taki zamiar ma Bóg. Kim On jest? Miłością, światłem, świętością i sprawiedliwością. Gdy patrzymy na prawo, pokazuje nam ono, kim jest Bóg i kim my nie jesteśmy. W upadłym stanie, w jakim się znajdujemy, prawo nas obnaża, ukazuje, że nie jesteśmy miłością, światłem, świętością ani sprawiedliwością. I tak prawo najpierw nas obnaża, stawia nas przed Bożym sądem, przekonuje nas o grzechu. W liście do Galacjan 3:24 jest przewodnikiem dzieci, prowadzącym nas do Chrystusa, który jest rzeczywistością prawa. To wspaniałe treści. Podczas ostatniego szkolenia zobaczyliśmy nie tylko to, nie tylko nocną stronę prawa, lecz także stronę pozytywną, dzienną, czyli że prawo jest przymierzem zaręczynowym Boga z Jego ludem. Och, nie mamy czasu na wygłoszenie znowu całego tego poselstwa. Chciałbym jednak przeczytać werset 16:8 z Księgi Ezechiela, w którym Bóg mówi o tym do dzieci Izraela. A gdy przechodziłem koło Ciebie i widziałem Cię, oto nadszedł Twój czas, czas miłości. Wtedy rozpostarłem nad Tobą poły swojej szaty i nakryłem Twoją nagość. Związałem się z Tobą przysięgą i zawarłem z Tobą przymierze. Przymierze to prawo. Zawarłem z Tobą przymierze, mówi Pan Jahwe, i stałaś się moją. A zatem prawo to prawo zaręczynowe między Bogiem a Jego ludem. Przymierze zaręczynowe. To bardzo ciekawe, gdy zastanowimy się nad tym aspektem prawa, znawca prawa zapytał Pana, jakie jest największe przykazanie w Biblii. Pan odrzekł, że takim przykazaniem, to wersety 22, 37 i 38 w Ewangelii Mateusza, największym i pierwszym przykazaniem jest miłować Pana, Boga swego całym swym sercem, całym swym umysłem, całą swoją duszą i całą swoją siłą. A zatem, bracia i siostry, największe i pierwsze przykazanie to miłować Pana. Alleluja! Dziękujemy Panu, że kazał nam Go kochać. Dzięki temu, że Go kochamy, stajemy się takimi samymi jak On w życiu i naturze, lecz oczywiście nie w bóstwie. Ponieważ Go kochamy, stajemy się tacy sami jak On. Wielu zna ten hymn z hymnarza. To najstarszy hymn w tym hymnarzu. Napisano go w III wieku naszej ery. Mówi on, że tym, co człowiecze kochasz, sam w końcu staniesz się. Bogiem, gdy kochasz Boga, prochem, gdy kochasz proch. Jeśli kochacie proch, nim się stajecie. Jeśli kochacie Boga, stajecie się Bogiem. Kogo kochacie? Po co tutaj przyjechaliście? by pokochać Boga, prawda? Dalej w tym hymnie czytamy: wyjdź, aby wkroczył Bóg, daj Jemu w sobie żyć. Zatrzymaj się i usuń, On będzie wszystkim Twym. A w trzeciej zwrotce: by przywieść Cię do Boga, miłość najkrótszą z dróg. Szlak, którym wiedzie wiedza, zatacza wiele kół. Gdy jadę do Anglii i tam przejeżdżam przez ronda, nie kieruję i tego tam nigdy bym nie zrobił. Na tych rondach to naprawdę trzeba wiedzieć, co robić. Poznanie zatacza wiele kół. Miłość obiera najkrótszą z dróg do Boga. Jeśli chcemy być tacy sami jak Bóg w życiu i naturze, jeśli chcemy uczestniczyć w przymierzu zaręczynowym zawartym między Nim a nami, mówmy: Panie Jezu, kocham Cię. Powiedzmy to razem: Panie Jezu, kocham Cię. Dalej czytamy tam: więc zostaw świat za sobą, a wtedy serce Twe napełni się miłością i z Nim zespoli się. Dobrze, przejdźmy do następnego punktu. Arka w Świętym Świętych symbolizuje centrum Bożego mieszkania, Kościoła. Kto jest w tym centrum? Centrum Bożego mieszkania, Kościoła? Chrystus. On jest naszym centrum, przedmiotem zainteresowania. Kto na tym spotkaniu znajduje się w centrum? Chrystus. On jest naszym centrum. Co jest naszym przedmiotem zainteresowania? Znajdziemy się w kłopotach, gdy obierzemy co innego za centrum i przedmiot zainteresowania. Zawsze koncentrujmy się na Chrystusie, cali skupiajmy się na Nim, gdyż On jest centrum Bożego mieszkania, Kościoła. Punkt D. Arka symbolizuje treść Kościoła, domu Bożego. A zatem Chrystus, który jest Arką, stanowi treść Kościoła, domu Bożego. Pierwszy list do Tymoteusza 3:15-16 mówi, że domem Boga jest Kościół żywego Boga. W pierwszej księdze Samuela 4:22 wskazywaliśmy na konferencji w Dniu Dziękczynienia, że gdy Arkę wzięli do niewoli Filistyńczycy, żona jednego z synów Helego rodziła i przy porodzie zmarła. To ona powiedziała, że chwała odeszła od Izraela, ponieważ zabrano Bożą Arkę. Jeśli nie skupiamy się na Chrystusie, który jest obecnością Trójjedynego Boga, Ikabod znaczy brak chwały. Nigdy nie nazwałbym tak swego syna. Chwała odeszła. Jeśli zabierzemy Chrystusa, który jest obecnością Trójjedynego Boga, z Kościoła, Kościół będzie pozbawiony chwały. Chrystus, obecność Trójjedynego Boga, rzeczywistość Arki Przymierza jest naszą chwałą. Jest naszym wyrazem. Niezwykłe w Księdze Objawienia 3:20 jest to, że ukazuje on Kościół miejscowy, Kościół w Laodycei. Chrystus stoi na zewnątrz niego, za drzwiami tego Kościoła. Mówi: oto stoję u drzwi. Wiem, że werset ten służy dla wielu do czego innego, ale ściśle mówiąc, Pan stoi za drzwiami tego Kościoła. Mówi: stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mu i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będą wieczerzać, a on ze mną. Oczywiście stoi on za drzwiami, czyli na zewnątrz. Czyż to nie okropne, że można być w kościele miejscowym, a Chrystus może stać za drzwiami tego kościoła? To okropne. Musimy uporać się z samymi sobą. Musimy otworzyć drzwi swego serca, a on przyjdzie do nas i będzie z nami wieczerzał, a my z nim. To właśnie czynią zwycięzcy. Punkt drugi rzymski. Arka wykonana z drewna akacjowego, powleczonego złotem, symbolizuje pneumatycznego Chrystusa, który jest ucieleśnieniem Boga i zespoleniem boskości z człowieczeństwem, budowlą Boga z człowiekiem, i mieszka w naszym duchu, żebyśmy mieli styczność z Bogiem i Nim się radowali. A zatem pneumatyczny Chrystus to Chrystus, który jest duchem. W drugim liście do Koryntian 3:17 czytamy, że Pan jest Duchem, a gdzie Duch Pański, tam wolność. Bardzo wyraźnie jest tam powiedziane, że Pan jest Duchem. To aspekt ekonomiczny, że Pan jest Duchem. Któregoś razu rozmawiałem ze swoim teściem, którego bardzo szanuję. Był on pastorem. Miał pewien kłopot z nami. Nie ze mną osobiście, ale z naszą grupą. Zapytałem go, co masz za kłopot? No, odparł, mówicie, że Chrystus jest Duchem. Ja na to, a co powiesz na drugi list do Koryntian 3:17? Pan jest Duchem. Odrzekł, że to odnosi się do Pana ogólnie. Odpowiedziałem mu, że 6 wersetów poniżej Paweł pisał, głosimy Chrystusa Jezusa, Pana, a zatem Chrystus Jezus Pan jest Duchem. Odezwał się, no dobrze, porozmawiajmy o czym innym. Nic nie mógł z tym zrobić. Nie powiem, o czym jeszcze mówiliśmy, ponieważ nasza rozmowa była dociekliwa. Było to bardzo dobre, wzbudzało szacunek. To oczywiste, Chrystus Jezus Pan jest Duchem. Punkt A. Chciałbym trochę czasu poświęcić na ten punkt. Drewno akacjowe symbolizuje człowieczeństwo Chrystusa o silnym charakterze i na wysokim poziomie, stanowiące podstawową substancję, dzięki której może on wyrażać Boga. O silnym charakterze i na wysokim poziomie. Takie jest to drewno akacjowe. W Ewangelii Mateusza 3:16 i innych wersetach widzimy człowieczeństwo Chrystusa o silnym charakterze i na wysokim poziomie. W wersecie 3:16 Jan Chrzciciel ochrzcił Pana. Powiedział, że to on potrzebuje chrztu od Pana. Pan mu odparł, że musi pozwolić, by wypełniła się cała sprawiedliwość. Sprawiedliwość to być prawym w tym, jak Bóg nakazał nam żyć, robić, postępować i służyć. Bóg nakazał chrzest, ponieważ Chrystus był człowiekiem, poddał się posłudze Jana, która była posługą ówczesnego wieku. Nie czynił dla siebie wyjątku. Takie człowieczeństwo miał Jezus. My robimy dla siebie wyjątek. Wszyscy muszą sprzątać swój pokój, ale ja nie. Ja wyjątkowo nie. Chrystus jednak nie robił dla siebie wyjątku, ponieważ wszyscy musieli zostać ochrzczeni chrztem nawrócenia, poddał się posłudze Jana, by wypełnić Bożą sprawiedliwość, być prawym wobec Boga i żyć, robić, postępować tak, jak Bóg nakazał. Tak, jak Bóg nakazał. W Ewangelii Mateusza 4:4, gdy Pana kusił diabeł, zajmował on pozycję człowieka. Gdyby przyjął pozycję Boga, nikt by go nie kusił. On jednak trzymał się pozycji człowieka i jako człowiek pokonał diabła. Chwała Panu! W wersecie 4:4 Pan mówi, że człowiek nie będzie żył samym chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. W wersecie 8:20 zaś, że lisy mają nory, a ptaki podniebne grzędy, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie skłonić głowy. On, będąc człowiekiem, nie miał stałego miejsca pobytu. W wersetach 9:12 i 13 rzekł, że zdrowi nie potrzebują lekarza. Jeśli jesteście silni, nie potrzebujecie go. Jeśli jesteście chorzy, potrzebujecie go dzisiaj. Potrzebujemy lekarza, którym jest Chrystus. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. W swoim człowieczeństwie Pan żywił miłość do chorych. Święci, pamiętajmy, że Kościół to szpital, szkoła i dom. Kościół to nie posterunek policji, ani sąd. Kościół to szpital, szkoła, dom. Święci, jeśli chcecie, by szpital dobrze był prowadzony, powinna tam zwyciężać miłość. Czyż nie? Dzisiaj lekarze jedynie wypisują recepty. Coś ci się stało w rękę? Aha, następny. Jedynie wypisują recepty. Nie zajmują się całą istotą, jak Rick Scatterday. Na przykład, co u ciebie, bracie? Jak się miewasz? Jak rodzina? Jak dzieci? Dba o całą istotę. To jest właściwy lekarz. W domu miłość powinna zwyciężać. W szkole, jeśli chcecie być najlepszym uczniem, miłość powinna zwyciężać. Już nieraz mówiłem wam o pogrzebie mego ojca. Przyjechała na ten pogrzeb moja nauczycielka z przedszkola. Aż nie wierzyłem, że jeszcze żyła. Weszła w drzwi. Ona naprawdę mnie lubiła w przedszkolu. Była wierząca, bardzo mnie lubiła. Nigdy o tym nie zapomniałem. Spojrzała na mnie. Jest taka. Popatrzyłem w dół na nią, a ona: Eddie! Zmniejszyłem się, jakbym był znowu w przedszkolu, gdy tak na mnie zawołała. Och, brak słów. Ona jest jedną z nielicznych, którzy mogą mnie nazywać Eddie. Nie zwracajcie się tak do mnie. Ona mnie naprawdę lubiła. Nigdy o tym nie zapomniałem. Święci, musimy kochać siebie nawzajem Panem, który jest naszą miłością. W Ewangelii Mateusza 11:29 jest powiedziane o Panu uniżonego serca. Takie miał on człowieczeństwo. W Ewangelii Mateusza 12:19-20 czytamy: nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. Dawniej instrumenty muzyczne wykonywano z trzciny. Jeśli któraś była nadłamana, przyłamywano ją. Jeśli knot nie był wystarczająco przesiąknięty olejem, dymił i gaszono go. Częstokroć przypominamy taką nadłamaną trzcinę, która nie wydaje ładnego dźwięku. Wygłaszamy proroctwo, ale nie na tę nutę, co trzeba. Nie brzmi to zgodnie z zapisem nutowym. Może jacyś święci chcieliby od tak zrobić, ale Pan tak nie czyni. Nie przełamuje nadłamanej trzciny. Pewien brat się dzieli w całym pomieszczeniu pełno dymu, ponieważ nie ma w tym bracie wystarczającej ilości oleju. No, nie gaście go. Pan nie gasi tlejącego się knota. Nie łamie zgniecionej trzciny. Kocha słabych. W Ewangelii Mateusza 20:28 czytamy: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć. Jego człowieczeństwo służy. Święci, jeśli chcecie kochać życie Kościoła, cenić Pana, bądźcie z Nim jedno i służcie świętym. W praktyce możecie zaprosić świętych na wspólny posiłek. Nieważne, czy jesteście w stanie bezżennym, czy nie, zapraszajcie świętych. Świętych nie będzie obchodziło, czy to jest filet, mignon. Nie będę nazywał tu potraw. Oni chcą mieć z wami społeczność. Gdy zapraszacie ich do siebie, wtedy otaczacie ich troską. Gdy się pobraliśmy, moja żona nie umiała za dobrze gotować. Teraz jednak, jak dla mnie, jest jedną z najlepszych kucharek w życiu Kościoła. Ale gdy tylko się pobraliśmy, pamiętam, zaprosiliśmy do siebie świętych. Podaliśmy danie, kurczak w zalewie serowej. Bardzo proste danie, tylko ryż, ser i kurczak. Siedziałem przy stole. Jeden z braci był z nami owego wieczoru. Nie wiem, czy to pamięta. Siedziałem i patrzyłem w talerz, na którym był ryż i ser, ale ani śladu kurczaka. Zdychałem: o, Panie Jezu. Ale święci nic nie powiedzieli, ani słowa. Radowaliśmy się zwyczajnie Panem i mieliśmy społeczność ze sobą. Wspaniałą społeczność. Służmy świętym. Pana człowieczeństwo służy. Święci, Pan nie usprawiedliwiał swego człowieczeństwa, nie usprawiedliwiał siebie, gdy stał przed Piłatem. Inni go oskarżali. W wersecie 27-14 jest powiedziane, że nic mu nie odparł, nie rzekł ani słowa, tak, że tamten wielce się dziwił. Innymi słowy, namiestnik się dziwił, gdyż Pan nie wyrzekł słowa, by bronić siebie. Wyobrażacie to sobie? Zdumiało to namiestnika, że ten nic nie mówił na swoją obronę. W Ewangelii Marka 1,35 widzimy, jak gorliwie spędzał czas sam na sam z Ojcem. Był bardzo zajęty, cała wieś przyszła pod drzwi, a czytamy, że nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Święci, spędzajmy czas z Panem co rano. Nie róbcie sobie wymówki, ponieważ On jest w nas i chce spędzać czas z Ojcem. Miejcie z Nim styczność i proście Go, by zbudził was jutro rano. On to zrobi, obudzi was. Nie polegajcie na budziku. Nastawcie go tak, ale nie polegajcie na nim. Poproście Pana, by was budził codziennie rano. W Księdze Izajasza w rozdziale 50, wersetach 4 i 5 czytamy, każdego ranka budzi moje ucho, a zatem gorliwie spędzał on czas z Ojcem. W Ewangelii Marka 6,39 i 40, gdy nakarmił 5000, uprzednio nakazał im posadzić wszystkich grupami na zielonej trawie. Usiedli więc w grupach po 100 i po 50. Panował porządek. Grupa to dosłownie w tym wersecie działka rekreacyjna. Ci, których Pan nakarmił, byli niczym grządki. O tym przeczytamy w przypisie. Pan zachowywał porządek, gdy karmił 5000 ludzi. Ewangelia Jana 6,12. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów, zbierzcie pozostałe ułamki, aby nic nie zginęło. Aby nic nie zginęło. Pan nie był niechlujny. Ileż musiało tam być ości i resztek ryb, również prawdopodobnie głów ryb. Zebrało się tam 5000 ludzi, nie licząc kobiet i dzieci. Panował bałagan. Być może powiedzielibyście, Panie, to się rozłoży. Ale Pan tak nie postąpił. Nie był niestaranny. Kazał im pozbierać te resztki. W Ewangelii Jana 7,6 czas był dla Niego ograniczeniem. Pan powiedział do nich, czas mój jeszcze nie nadszedł, lecz dla was zawsze jest właściwa pora. Przytaczamy tu też Dzieje Apostolskie 16,7, ponieważ Duch w naszym duchu jest Duchem Jezusa. Duchem Jezusa wraz z właściwym, wywyższonym człowieczeństwem. Chciałbym się teraz czymś innym podzielić. Tego nie ma w konspekcie, ale to stanowi jedno z pytań. Tak więc zapiszcie to sobie. Chciałbym powiedzieć o 5 cechach dotyczących poziomu, jaki powinno się osiągać w dziele chrześcijańskim w bosko wzbogaconym człowieczeństwie Jezusa. 5 cech dotyczących poziomu, jaki powinno się osiągać w dziele chrześcijańskim w bosko wzbogaconym człowieczeństwie Jezusa. Co to za cechy? Po pierwsze, Pan niczego sam od siebie nie czynił. Taki ktoś w nas żyje. On nigdy niczego nie robił z siebie. Ewangelia Jana 5,19. Zapiszcie sobie ten werset. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. A zatem sam od siebie nic nie czynił, to po pierwsze. Ewangelia Jana 5,19. Po drugie, nie wykonywał swego dzieła. Ewangelia Jana 4,34 i 17,4. Werset 4,34. Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest spełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Werset 17:4. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A zatem nie wykonywał on swego dzieła. To po drugie. Punkt trzeci. Nie mówił słów od siebie. My też nie mówmy słów od siebie, mówmy słowa Ojca, mówmy słowa Pana. Werset 14:10. Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Ewangelia Jana 14:24. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. Po czwarte, nie czynił niczego z własnej woli. Ewangelia Jana 5:30. Bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Czyż nie jest to wspaniałe? Takie jest to ubogacone, bosko człowieczeństwo Jezusa i pięć cech chrześcijańskiego dzieła. Po piąte, Pan nie szukał własnej chwały. Ewangelia Jana 7:18. Kto od siebie samego mówi, ten szuka własnej chwały, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. A zatem on niczego sam od siebie nie czynił, nie wykonywał swego dzieła, nie mówił słów od siebie, nie czynił niczego z własnej woli i nie szukał własnej chwały. Takie są te cechy dotyczące poziomu, jaki powinno się osiągać w dziele chrześcijańskim, w bosko wzbogaconym człowieczeństwie Jezusa. W książce na temat życia Boga człowieka przeczytamy o niektórych tych cechach. Po pierwsze, nic nie czynić od siebie. Przeczytam trochę. Pan niczego nie czynił od siebie. To był przykład dla uczniów. Cały wszechświat on stworzył, a niczego nie robił od siebie. Dotyczy to zapierania się własnego ja, o czym tak dużo on mówił. Pan powiedział, że kto za nim idzie, musi wziąć krzyż i zaprzeć się siebie. Prowadził on życie zapierania się siebie. Mądrzy profesorowie uczelniani wieloma sposobami starają się przyciągnąć uwagę studentów tym, co wiedzą i co mogą zrobić. My nie jesteśmy takimi profesorami. Jesteśmy dzisiejszymi Bóg ludźmi, powieleniem Jezusa. Zapierajmy się siebie i nie starajmy się robić coś od siebie, ale niech wszystko wynika z Niego. W taki sposób praktykujemy nauczanie o zapieraniu się siebie i czynieniu wszystkiego z Panem. Pan również nie szukał własnej woli, ale woli tego, który go posłał. Po pierwsze, zapierał się siebie. Po drugie, nie liczyły się dla niego jego własne pomysły, intencje i cele. On szukał jedynie woli tego, który go posłał. Wszyscy bądźmy czujni w tej jednej kwestii. Gdy posyła się nas, żebyśmy coś wykonali, nie wykorzystujmy tej sposobności do osiągnięcia własnego celu. Gdy mamy do wykonania Boże dzieło, czy zajmujemy się własnym celem, czy też celem Boga? Brat Watchman Nee zawsze miał na uwadze to, by brat posłany do wykonania pańskiego dzieła nie wykorzystał tej okazji do osiągnięcia własnego celu. Pewnego dnia przygotowywałem się do wyjazdu z Szanghaju do Changchou. Brat Nee zapytał się mnie wtedy, Witness, w jakim celu tam się udajesz? Ja na to, że chcę odwiedzić tamtejszych braci. On powiedział, że to zła odpowiedź. Powinienem rzec, że jadę, by wykonać pański zamiar. Nie jest łatwo mieć czyste serce, pozbawione własnego zamiaru, celu i pomysłu. Jedźmy i dążmy do wykonywania pomysłu Pana, który nas posyła, Jego zamiaru i celu. Jeśli o to chodzi, musimy się dużo uczyć. Czasem bracia pytają się mnie, jakie mam odczucie w związku z tym, że zaproszono ich do jakiegoś miasta. Zastanawia mnie przede wszystkim to, czy będziecie wypełniać pański zamiar, jego cel, pomysł i zamierzenie, czyli Jego wolę, czy też skorzystacie ze sposobności i zrealizujecie własne zamierzenie, spełnicie własną wolę. Dążyć do realizacji własnego zamierzenia to bez reszty coś nieczystego. Krzyż musi nas oczyścić. Powinniśmy się modlić: Panie, zbaw mnie od realizowania podczas tego wyjazdu czegoś, co zgodne jest z moim zamierzeniem, pomysłem. Nie mamy też szukać własnej chwały. Dobrze, jeszcze o tym coś krótko przeczytam. Mieć ambicje to szukać własnej chwały. Gdy 7 lat temu wybuchł pośród nas bunt, było to w 1988 roku, wiązało się to całkowicie z zaspokajaniem własnych ambicji. Przez lata widziałem wielu współpracowników w kościołach, których pożerała ambicja. To Pańskie miłosierdzie, że opanowałem lekcję zapierania się siebie i porzucania własnych zamierzeń, co z kolei pomogło mi uporać się z własną chwałą. Musimy zobaczyć, że nasze ja, zamiary i ambicja to trzy wielkie wijące się robaki w naszym dziele. Jeśli Pan ma nas użyć w swoim odzyskiwaniu, musimy zapierać się siebie, porzucać własne zamiary i rezygnować z ambicji. Nie powinny przyświecać nam własne zamiary, zajmować nas powinna jedynie Pańska wola. Uczymy się, żeby po pierwsze nie było żadnego ja, po drugie, żadnego własnego zamiaru i po trzecie, żadnej ambicji. Powinniśmy wiedzieć jedynie, jak się trudzić, pracować dla Niego w wyniku zapierania się własnego ja, porzucania własnych zamiarów i rezygnowania z ambicji. Ja, zamiar i ambicja to niczym trzy węże albo skorpiony w nas. Musimy się uczyć ich nienawidzić. W punkcie B czytamy: czyste złoto symbolizuje wieczną i niezmienną boskość Chrystusa. Punkt C. Drewno akacjowe było powleczone złotem zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Oznacza to, że natura boska przenika ludzką, a także spoczywa na niej, dzięki czemu się przez nią wyraża. Punkt D. Wymiary arki symbolizują to, że jest ona świadectwem. Wymiary arki to 2,5 łokcia jej długość, 1,5 szerokość oraz 1,5 wysokość. Pół świadczy o tym, że drugie pół jest potrzebne do pełnego świadectwa. 3 i 5 to liczby pojawiające się w Bożej budowli, a zatem połówka wskazuje, że druga połówka jest potrzebna do pełnego świadectwa. Punkt E. Obręcz ze złota wokół arki symbolizuje chwałę boskiej natury. Natura ta jest mocą, która nas strzeże i siłą, która nas trzyma. Punkt 3 rzymski. 4 pierścienie ze złota i 2 drążki po bokach arki symbolizują poruszanie się na ziemi Chrystusa, który jest Bożym świadectwem. Punkt A. To, że 4 pierścienie ze złota były odlewem, oznacza, że wieczny, życiodajny duch wraz z boską naturą Chrystusa staje się, dzięki doświadczeniu krzyża, łączącym czynnikiem, a także mocą. Liczba 4 symbolizuje 4 krańce ziemi, czyli dotarcie do wszystkich ludzi. Księga Objawienia 5:9 mówi o dotarciu do każdego plemienia, narodu. To 4 krańce ziemi. Punkt 2. 2 pierścienie na każdym boku symbolizują świadectwo i koordynację. A potem wyznaczył Pan innych, 72, i rozesłał ich po 2 przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam zamierzał się udać. Punkt B. 2 drążki do niesienia arki symbolizują poruszanie się Chrystusa, który jest Bożym świadectwem. Punkt 1. To, że drążki były wykonane z drewna akacjowego, powleczonego złotem, oznacza, że ludzka natura Chrystusa jest siłą, dzięki której może On się poruszać, jakie Boże świadectwo, a Jego boska natura wyrazem Jego poruszania. A zatem ludzka natura Chrystusa jest siłą, dzięki której może On się poruszać. W drugim liście do Tesaloniczan 2:9 Paweł mówił do nich: wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Punkt drugi. By nieść arkę drążki wkładano w złote pierścienie. Oznacza to, że Chrystus realizuje swe poruszanie za pośrednictwem ludzi, którzy niosą Boże świadectwo w swoim ciele, korzystając z jednoczącej mocy boskiej natury. Paweł mówił, że chciał, by w jego ciele Chrystus był powiększony. Pisał: w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, powiększony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć, a to przez obfity zasób Ducha Jezusa Chrystusa. Podpunkt A. Musimy uważać, by doniesienia pańskiego świadectwa używać dziś wyłącznie właściwych środków. W wersetach tych widzimy, że Filistyńczycy zaprzęgli do nowego wozu dwie mleczne krowy, które nie nosiły jeszcze jarzma, i na ten wóz włożyli arkę i odesłali ją do dzieci Izraela. Gdy arka znalazła się w domu Abinadaba, po 20 latach Dawid zrobił tak, jak Filistyńczycy. Pan tego jednak nie zniósł. Pan nie zniósł tego, co zrobił Dawid. Rzekł: pozwolę na to Filistyńczykom, bo nic nie wiedzą. Ty jednak powinieneś wiedzieć, że tylko Lewitom wolno nosić arkę. Tylko im. Święci, co to znaczy dla nas? Gdy poruszamy się z Panem i dla Niego, korzystamy tylko z trzech rzeczy: słowa, ducha i modlitwy. Słowa, ducha i modlitwy. Niczym innym się nie posługujemy. Nie wykorzystujemy muzyki rockowej, sztuk teatralnych. Gdy Paweł udał się do Macedonii, nie wystawiał sztuk, by głosić Ewangelię. Nie grał muzyki rockowej. Oni posługiwali się tylko słowem, duchem i modlitwą. Tymi trzema się posługujemy. Powtórzę: słowem, duchem i modlitwą. Podpunkt B. Właściwy sposób niesienia arki polega na bezpośrednim połączeniu z Panem Jezusem, kiedy to między nami a Nim nie ma dystansu. Oznacza to, że jesteśmy świadkami Chrystusa, a Jego świadkowie niosą żywe świadectwo zmartwychwstałego i wyniesionego na niebiosa Chrystusa, świadectwo w życiu. W drugim liście do Koryntian 4:10-12 Paweł rzekł: zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Noszenie na ciele śmierci Jezusa to uśmiercanie przez krzyż, który pochłania naszego naturalnego człowieka, zewnętrznego człowieka, upadłe ciało, aby nasz wewnętrzny człowiek mógł się rozwijać i odnawiać. Mamy więc do czynienia z uśmiercaniem przez krzyż. Punkt trzeci. Dwa drążki miały pozostawać w pierścieniach arki. Oznacza to naszą gotowość do tego, by Chrystus poruszał się jako Boże świadectwo. Dwa drążki miały pozostawać w pierścieniach arki. Nie wyciągano ich stamtąd. Miały w nich pozostać. Oznacza to naszą gotowość do tego, by zawsze się poruszyć. Nie osiedliśmy. Nie jesteśmy zajęci. Nigdy się nie osiedlajmy, nigdy nie bądźmy zajęci. Zawsze bądźmy gotowi do tego, by poruszyć się razem z Panem. Dobrze, przechodzimy do punktu czwartego rzymskiego. Przeczytajmy ten punkt razem. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, zwany Świętym Świętych, mieszczący Arkę Przymierza, pokrytą zewsząd złotem, który był złoty dzban z manną i laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza. Możemy powiedzieć, że arka to niczym sejf, boski i mistyczny sejf. W niej był złoty dzban z manno i laska, która zakwitła, i tablice przymierza. Wszystko to ma swoje szczególne znaczenie. W Księdze Objawienia 2:12-17 mowa jest o kościele w Pergamie. Pergam znaczy małżeństwo. Kościół w Pergamie to był poślubiony światu. A nagrodą dla tych, którzy przezwyciężają świat, jest ukryta manna. Możemy dużo powiedzieć o ukrytej mannie. Powiemy, czym ona jest. Jedno to to, w konspekcie tego nie znajdziemy, że ukryta manna to Chrystus, którego zjedliśmy, strawiliśmy i przyswoiliśmy. Chrystus to duchowy pokarm, który zjedliśmy, strawiliśmy i przyswoiliśmy. Tym jest właśnie ukryta manna, to też jawna manna. Gdy już ją zjedliśmy, strawiliśmy i przyswoiliśmy, staje się ona częścią nas, czyż nie? I samoczynnie żyjemy Chrystusem. Jemy Chrystusa i żyjemy z powodu Niego. Ukryta manna zatem to Chrystus, którego spożyliśmy, strawiliśmy i przyswoiliśmy. Jeśli przyjrzymy się ukrytej mannie, powiemy, że to centrum wszechświata. Centrum tym jest Chrystus, którego spożyliśmy, strawiliśmy i przyswoiliśmy. Dlaczego tak mogę powiedzieć? Ponieważ przybytek to centrum ziemi, centrum wszechświata. Miejsce święte to centrum przybytku. Święte świętych to centrum miejsca świętego. Natomiast złoty dzban to centrum świętego świętych. Ukryta manna zatem to centrum złotego dzbana. To centrum nad każde inne centrum. To centrum wszechświata. W centrum wszechświata radujemy się Chrystusem, który jest dla nas duchowym pokarmem. Spożywamy Chrystusa, trawimy Go i przyswajamy. Zjednoczenie z przybytkiem następuje wtedy, gdy jemy ukrytą mannę. Posłuchajcie uważnie. Jest ukryta manna, która symbolizuje Syna. Jego spożywamy, trawimy i przyswajamy. Jest złoty dzban, który symbolizuje Boga Ojca w Jego boskiej naturze. Jest Arka, która symbolizuje Boga Syna, czyli Chrystusa. Jest też Święte Świętych, które oznacza naszego Ducha. Jeśli spojrzymy na to wszystko, co z tego wynika? Syn, który jest ukrytą manną, znajduje się w Ojcu, czyli złotym dzbanie. Ojciec z kolei w Synu, czyli Arce. Ona zaś w Świętym Świętych, czyli Duchu w naszym Duchu. Zabaliście? Dobrze, zastanówcie się nad tym. Powtórzę, ukryta manna znajduje się w Synu. Złoty dzban to Ojciec. Arka to Syn. A Święte Świętych mieści się w naszym Duchu. A zatem Syn, ukryta manna, jest w Ojcu, złotym dzbanie. Ojciec zaś jest w Synu, czyli Arce. Arka zaś to Duch, który jest w naszym Duchu. Gdy zatem jemy ukrytą mannę, zostajemy zjednoczeni z przybytkiem i stajemy się organiczną częścią Bożego mieszkania. Dzięki temu, że jemy, trawimy i przyswajamy Chrystusa, stajemy się organiczną częścią Bożego mieszkania. Co ciekawe, przeczytaliśmy przed chwilą wersety 3 i 4. Za drugą zasłoną przybytku, który nazywał się Święte Świętych, stała Arka Przymierza, powleczona zewsząd złotem, a w niej złoty dzban z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice przymierza. Werset 5 z kolei zaczyna się od wieka zadośćuczynienia, o czym powie Andrew w następnym poselstwie. Paweł mówi w wersecie 5, że teraz czas, by o tym szczegółowo mówić. Teraz nadszedł czas dla nas, by o tym szczegółowo mówić, ponieważ w Biblii dużo jest fragmentów na ten temat. Punkt A. Ukryta manna to dział Chrystusa, którym radujemy się w Bożej obecności, gdy nic nas od Niego nie dzieli. Gdy nic nas nie dzieli od Pana, radujemy się Chrystusem bardzo osobiście i sekretnie. Na tym polega radowanie się ukrytą manną, ukrytym działem Chrystusa. Módlmy się, Panie, usuń odległość, jaka dzieli mnie od Ciebie. Panie, modlę się, by nic mnie od Ciebie nie dzieliło. Modlę się po to, bym radował się Tobą bardzo osobiście i sekretnie, jako ukrytą manną. A On nas nagrodzi. Nagrodzi samym sobą, czyli ukrytą manną w następnym wieku, jeśli w tym wieku będziemy radowali się nim jako ukrytą manną. Punkt pierwszy. Przezwyciężyć stan, w jakim znajdował się Kościół w Pergamie, to oddzielić siebie od powszechnej praktyki w obecnym chrześcijaństwie i trwać w Bożej obecności i tylko Jemu bezpośrednio usługiwać. Tu radujemy się czymś z Chrystusa, czego inni, pozostający z dala od Jego obecności, nie mogą kosztować. Czyż to nie wspaniałe? Radujemy się czymś z Chrystusa, czego inni, pozostający z dala od Jego obecności, nie mogą kosztować. Punkt drugi. Jeśli chcemy korzystać z ukrytej manny, nic nie może dzielić nas od Boga. Cokolwiek nas od Niego dzieli, trzeba to usunąć. W Księdze Wyjścia 33:14 dzieliliśmy się tym w ubiegłą środę. Pan obiecał Mojżeszowi, rzekł, moja obecność pójdzie z Tobą, a dam Ci odpocznienie. Nie powiedział, pójdę z Tobą i dam Ci odpocznienie. Oznajmił, moja obecność pójdzie z Tobą, a dam Ci odpocznienie. Możliwe zatem, że On idzie z nami, dokądkolwiek się udajemy, ponieważ w nas żyje. Idzie z nami. Możliwe jednak, że Jego obecności nie ma z nami. Czym jest Jego obecność? To Jego uśmiech. Czy Pan się do nas uśmiecha? Czy cieszy się nami? Czy kieruje nami Pańska obecność bezpośrednia, z pierwszej ręki? Dzieci Izraela cieszyły się w ograniczonym stopniu Bożą obecnością, ponieważ dalekie były Bożemu sercu. Mojżesz jednak był bliski Bożemu sercu i według Jego serca, a zatem cieszył się w pełni Bożą obecnością. Módlmy się więc, Panie, uczyń mnie kimś, kto będzie bliski Twemu sercu i kto będzie według Twego serca, bym cieszył się w pełni Twoją obecnością ze względu na Twoją budowlę, nie ze względu na swoją duchowość, ale Twoją budowlę. Punkt trzeci. Gdy usługujemy Panu i radujemy się Nim jako ukrytą manną, mamy bezpośrednią z Nim społeczność i znamy Jego serce oraz zamiary. Gdy przebywamy w Jego obecności, On może nam powierzyć siebie, swój zamiar i wszystko to, co chce, byśmy zrobili. Punkt czwarty. Gdy usługujemy Panu, On nas do czegoś zobowiązuje, ponieważ przebywamy w Jego obecności i uświadamiamy sobie, że nic nas nie dzieli od Boga. W Księdze Ezechiela, 44 rozdziale czytamy, lecz kapłani lewiccy, synowie Sadoka, którzy pełnili służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, aby mi służyć. Będą stać przede mną, aby mi ofiarować tłuszcz i krew, mówi Pan Jahwe. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby mi służyć i będą pilnować służby dla mnie. A zatem synowie Sadoka stali przed Panem. Co to znaczy stać przed Panem? To czekać na Jego rozkaz. Możemy popełnić dwa różne grzechy. Pierwszy, nie zastosować się do Jego rozkazu, to jeden grzech. Inny to zrobić coś, czego On nie nakazał. To grzech nadmiernej pewności siebie. Gdy się modlimy, stójmy przed Panem, spędzajmy z Nim czas. Przeciągajmy trwanie przed Nim, by wydał nam rozkaz. To po to przed Nim stoimy, by nam nakazał. Ten nakaz następnie będziemy mogli wykonać. Dlatego przed Nim stoimy i składamy Mu w ofierze tłuszcz i krew. Krew wiąże się z Jego świętością i sprawiedliwością, tłuszcz zaś służy Jego chwale. A zatem związane to jest z Jego sprawiedliwością, świętością i chwałą. Punkt B. Laska, która rozkwitła, symbolizuje to, że Chrystus zmartwychwstały powinien być dla nas życiem, codziennym życiem i życiem zmartwychwstania w nas, oraz że to życie powinno pączkować, rozkwitać i przynosić owoc ku dojrzałości. W 16 rozdziale Księgi Liczby wybuchł wielki bunt. 250 przedniejszych mężów powstało w buncie przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, w tym Korach, Datan i Abiram. Przeciwstawili się Aaronowi. Duża część zgromadzenia poszła za nimi. Rozdział 17 zaś opisuje zdarzenia już po buncie ugaszonym przez Pana. Nazajutrz rano Mojżesz poszedł do namiotu spotkania. Miał ze sobą laski 12 plemion Izraela, a na laskach wypisane były imiona przywódców i położył je przed świadectwem na całą noc. I wyniósł je na zewnątrz, obumarłe, pozbawione liści i korzeni, suche. Ale laska Aarona zakwitła, a nawet wypuściła pąki i wydała kwiaty i dojrzałe migdały. To znaczyło, że Aaron miał władzę, powierzono mu w Bożej posłudze. Ta laska władzy nie służyła do bicia innych, tylko do karmienia ich. Karmienia migdałami, życiem zmartwychwstania. Święci, w życiu Kościoła nie ma hierarchii. Nie ma, że ktoś jest pierwszy, drugi, trzeci. Tak naprawdę jesteśmy nikim. Punkt pierwszy, gdy dzieci Izraela powstały w buncie, co odnotowuje 16 rozdział Księgi Liczb, Bóg nakazał 12 przywódcom zabrać 12 lasek według liczby 12 plemion Izraela i położyć je w namiocie świadectwa przed Arką. Potem rzekł, zakwitnie laska tego męża, którego sobie wybiorę. Przywództwem pośród Bożego ludu jest sam Chrystus jako życie zmartwychwstania, które wypuszcza pąki, kwitnie i wydaje migdały, by karmił się nimi Boży lud. Punkt drugi. Każda z 12 lasek była bez liści, bez korzeni, sucha i martwa. Ta, która zakwitła, była laską wybraną przez Boga. Widzimy tutaj, że zmartwychwstanie stanowi podstawę wyboru dokonywanego przez Boga i że podstawa służby jest niezależna od naszego naturalnego życia. A zatem laska, która zakwitła, oznacza nasze doświadczanie Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu, jako przyjęcie nas przez Boga w celu udzielenia nam władzy do otrzymanej od Boga posługi. Punkt trzeci. Zasada wszelkiej służby tkwi w kwitnącej lasce. Bóg zwrócił 11 lasek przywódcom, lecz zatrzymał laskę Aarona i włożył ją do arki na wieczną pamiątkę. Oznacza to, że zmartwychwstanie stanowi wieczną zasadę w naszej służbie Bogu. Święci, w Księdze Liczb 16:36-40 przemówił Pan do Mojżesza: pozbieraj kadzielnice z brązu owych 250 mężów, którzy wystąpili przeciwko mnie. Należy je przekuć na cienkie blachy, na pokrywę ołtarza całopalenia. Wskazuje to na Boży sąd, jakiemu poddano bunt. Za każdym razem, gdy podchodzić będziecie do ołtarza całopalenia, przypomni to wam o tym Bożym sądzie. Laska, która zakwitła, to usprawiedliwienie przez Boga tego, kto był w zmartwychwstaniu. Nie powstałego w buncie, ale przebywającego w zmartwychwstaniu. Poniżej ważne punkty dotyczące zmartwychwstania. Podpunkt A. Zmartwychwstanie oznacza, że wszystko jest z Boga, a nie z nas. Oznacza, że sam Bóg może wszystko, my zaś nie możemy nic. Zmartwychwstanie oznacza zatem, że nic nie jest z naszego naturalnego życia, nic z nas samych, nic nie opiera się na naszych zdolnościach. Drugi list do Koryntian 4:7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby wspaniałość tej mocy była z Boga, a nie z nas. To to moc zmartwychwstania. Podpunkt B. Zmartwychwstanie oznacza, że wszystko uczynił Bóg, a nie my. Ci, którzy znają zmartwychwstanie, przestali mieć nadzieję w sobie. Wiedzą, że im się nie uda. Czy wiecie, że wam się nie uda? Podpunkt C. Dopóki pozostaje w nas naturalna siła, dopóty mocy zmartwychwstania nie ma podstaw, by się objawić. Dopóki Sara mogła urodzić dziecko, Izaak się nie pojawiał. Sara jest typem zmartwychwstania. Chciałbym przedstawić, co mówią te wersety. Gdy Sara nazwała swoje dziecko, nadała mu imię Izaak, co znaczy śmiech. Posłuchajmy. W tych fragmentach słowa Sara śmiała się dwukrotnie. Za pierwszym razem to niemożliwe dla człowieka. Za drugim to możliwe u Boga. Chciałbym to wam przedstawić. Pan w rozdziale 18 Księgi Rodzaju mówi: na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. Abraham i Sara byli starzy. Abraham miał 100 lat, a Sara około 90. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. I roześmiała się Sara sama w sobie. W sobie. Nie zaśmiała się głośno, tylko w sobie. Mówiła: teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Zatem rzekł Jachwę do Abrahama: czemu się roześmiała Sara? Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł: nieprawda, śmiałaś się. Nieprawda, śmiałaś się. Tak śmiała się za pierwszym razem. Pierwszy śmiech zatem to niemożliwe dla człowieka. Ale co niemożliwe dla człowieka, możliwe jest u Boga. A kiedy już miała Izaaka, mówiła: powód do śmiechu dał mi Bóg. Każdy, kto się o tym dowie, śmiać się będzie z mojej przyczyny. I dodała: któż by się ośmielił rzec Abrahamowi: Sara będzie karmiła piersią dzieci, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku mego męża. Imię Izaak znaczy zatem śmiech. Sara więc śmiała się dwukrotnie. Pierwszy raz dla człowieka to niemożliwe. To pierwszy śmiech. A drugi: u Boga wszystko jest możliwe. Święci, takie jest i nasze doświadczenie. Ci, którzy teraz są na szkoleniu pełnotatowym, ktoś mógł wam powiedzieć: pójdziesz na szkolenie pełnotatowe, a wy na to: ha, 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 akurat. Mogło tak nie być. Może komuś innemu to się przydarzyło. Po zakończeniu szkolenia jeszcze raz się zaśmialiście. Ha, 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 udało się. To zmartwychwstanie. Tego doświadczamy. Ktoś rzekł: pojedziesz na szkolenie zimowe. Akurat, ha, ha, ha. A teraz tu jesteście, ha, ha, ha. Dla człowieka to niemożliwe. To pierwszy śmiech. Dla człowieka to niemożliwe. To pierwszy śmiech. Możliwe jest u Boga. To drugi śmiech. Chwała Panu. Bóg śmieje się ostatni. Bardzo mi się to podoba. To Watchman Nee powiedział. To doprawdy wspaniała ilustracja. Odpowiada to naszemu doświadczeniu w różny sposób. Podpunkt D. To, co możemy zrobić, należy do sfery naturalnej, a to, czego nie możemy zrobić, do sfery zmartwychwstania. Musimy najpierw osiągnąć swój kres. Dopiero wtedy przekonamy się, że jesteśmy zupełnie bezużyteczni. Trzy wersety tu przytaczamy. U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. U ludzi to niemożliwe, możliwe jednak u Boga, bo Bóg wszystko może. Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Tak sobie myślałem, że nie było możliwe, bym został zbawiony. To pierwszy śmiech. Drugi zaś, zostałem zbawiony. Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Nie było możliwe, byśmy przyszli do życia Kościoła, a jednak przyszliśmy. Nie jest możliwe, byśmy tu wciąż byli, a jednak nadal tu jesteśmy. Alleluja! Jeśli ktoś nie uświadomi sobie nigdy swej bezradności, to punkt E. Nigdy nie będzie mógł doświadczyć tego, co może Bóg. Zmartwychwstanie oznacza, że nam się nie uda i że to Bóg wszystko uczynił. W drugim liście do Koryntian 1, 8 i 9 Paweł mówi, że znalazł się w położeniu ponad miarę i ponad siły. Wielokrotnie Pan stawia nas w różnych sytuacjach, które są ponad nasze siły. Dalej czytamy, także nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym, aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. Punkt C. Tablice przymierza, czyli tablice prawa, symbolizują prawo boskiego życia, które jest samoczynną mocą, automatycznie działającą funkcją, wrodzoną zdolnością i boską wydolnością boskiego życia. Prawo to niezmienna zasada, automatycznie działająca reguła. Paweł odkrył prawo, prawo ducha życia. Odkrył, że grzech i śmierć były prawem, ale odkrył też wyższe prawo, prawo ducha życia, które może przezwyciężyć prawo grzechu i śmierci. Podobnie do prawa aerodynamiki, które przezwycięża prawo przyciągania ziemskiego. Wystarczy wsiąść do samolotu i pokonujemy prawo przyciągania. Musimy znaleźć się jedynie w Chrystusie i pokonamy prawo grzechu i śmierci. Punkt pierwszy. Prawo życia, ta boska wydolność, może uczynić nas wszystko w celu realizacji Bożej ekonomii. Zgodnie z tą wydolnością możemy znać Boga, żyć Nim i ukonstytuować się Nim w Jego życiu i naturze, żebyśmy mogli stać się Jego przyrostem, powiększeniem i pełnią, dzięki czemu On uzyska wieczny wyraz w siebie. Podpunkt B. Ponadto, wydolność wewnętrznego prawa życia czyni nas członkami ciała Chrystusa, które pełnią rozmaite funkcje. A zatem trójjedyny Bóg w Chrystusie jako Duch, który jest w naszym duchu, jest automatycznie działającą zasadą i działa w nas samoczynnie, bezwiednie, tak, że nie zdajemy sobie z tego sprawy i czyni nas członkami ciała Chrystusa, pełniącymi szczególną funkcję, aby doszło do zbudowania tego ciała. Punkt drugi. Podczas gdy boskie życie w nas wzrasta, prawo życia działa w nas, aby nas kształtować i upodabniać do obrazu Chrystusa jako pierworodnego Syna Bożego. Przypomina to prawo życia jabłoni. Nie zajmujmy się tym, jaki kształt przybiorą jabłka. Jabłoń w miarę wzrostu wyda owoce w kształcie jabłek. Tak samo, gdy będzie w nas rosło boskie życie, działanie prawa życia nada nam kształt, upodobni nas do obrazu Chrystusa, który jest pierworodnym Synem Bożym. Podpunkt A. Prawo życia nie powstrzymuje nas w głównej mierze od czynienia zła, ale reguluje kształt, w jakim rozwija się w nas życie. Punkt B. Prawo życia nie funkcjonuje w nas, zwłaszcza w sensie negatywnym, mówiąc nam, czego mamy nie czynić. W miarę wzrostu życia, prawo życia funkcjonuje w nas w sensie pozytywnym, kształtując nas, czyli upodabniając do obrazu Chrystusa. A zatem prawo życia upodabnia nas do obrazu Chrystusa i czyni powieleniem Boga człowieka, Chrystusem, żebyśmy byli tacy sami jak On, który jest pierworodnym Synem Bożym. I ostatni punkt C. Czytamy w nim. Przez działanie prawa życia wszyscy staniemy się dojrzałymi synami Bożymi i Bóg zyska swój powszechny wyraz. Oto Arka Przymierza. Dobrze, pomówmy się ze sobą obok przez mniej więcej minutę albo dwie, a potem zobaczymy, jak nas Pan dalej poprowadzi.